Jak ty mi zaproponowałaś, chodź tam pojedziemy. Nie, mogę cię zaprosić do mojej przestrzeni tutaj, do mojego domu i pokazać się od takiej ładnej strony, tej takiej tylko już poukładanej. Od tego papierka, w który ja to zapakowałam sobie wszystko. Bo ja się dzielę sobą, piszę też bloga, nagrywam filmy. Na moim kanale YouTube jest niecałe 10 tysięcy obserwujących. Ale to jest ładnie podane. To jest z grafiką, z jakimś cytatem, ze wsparciem dla osób, które to czytają. O nie, to będzie takie surowe i ty to zobaczysz. A później, po naszej rozmowie, pomyślałam sobie, że to jest właśnie ten kolejny etap, że ja nie chcę już tak tego ubarwiać. Ja też jestem gotowa tak o tym opowiedzieć inaczej. Wiem, że się rozpłaczę, wiem, że będzie mi trudno, ale też wiem, że umiem o siebie zadbać w tych momentach. Boję się, że spotkamy tam moją babcię albo tatę, bo oni mieszkają też w tym bloku, a ja nie mam z nimi kontaktu. Ale też jestem gotowa na to ewentualnie i zobaczymy, co się wtedy wydarzy.
To nie musi być smutna historia. Reportaż Joanny Sikory.
To jest klatka, w której mieszkałam. Siedzi moja babcia. Nawet dzwoniłam do niej na ostatnie święta, ale po tej rozmowie żałowałam. Ona ciągle żyje w takim totalnym wyparciu i w ogóle nie uznaje mojej perspektywy, w ogóle niczyjej perspektywy. Mój tata ciągle z nią mieszka, ona się nim zajmuje w pewien sposób. Oni nie widzą problemu. Mój ojciec jest alkoholikiem, odkąd pamiętam, ale dla niej jest tylko trochę pijany. Pierwsze wspomnienie, pierwsze trudne wspomnienie, miałam wtedy, myślę, około 5 lat. Mama była wtedy w ciąży, a mój brat jest ode mnie 6 lat młodszy. Siedziałam na łóżku, patrząc na rodziców, jak walczą ze sobą. Wtedy mnie tak zdziwiło, dlaczego krzesła są w górze. I patrzyłam na nogi tych krzeseł, że to wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. A druga rzecz, wpatrywałam się w mamy brzuch i myślałam sobie, że jak on już będzie, ten mój brat, to ja mu to wszystko opowiem, co oni robią. Że tak nie można, bo on się pewnie teraz boi. Straszne. Moja mama wyprowadziła się od taty, kiedy miałam 17 lat, ale nie mają rozwodu. Mają cały czas kontakt, cały czas rozmawiają ze sobą. To trochę jest tak, że mój tata też ma tak bardzo wygodnie. Mieszka z mamą, ale też ma żonę w drugiej klatce i może sobie korzystać ze wsparcia obu kobiet wtedy, kiedy chce. Moja mama inaczej rozmawia ze mną na temat tej sytuacji, a inaczej z tatą. Ona przy nim staje się zupełnie inną osobą. Myślę, że jest bardzo współuzależniona i nadal nie widzi problemu. W ogóle coś dziwnego się stało, bo oni tak bardzo, myślę, jakby potrzebują siebie nawzajem i są w tym uzależnieniu. I to jest takie trwałe i takie długie, że ja sama mam problem wyobrazić sobie, jakby to było, gdyby ktoś podjął jakieś takie konkretne kroki, zmiany. I dla mnie tam nie bardzo jest miejsce. Mogę nie chcieć ich naprawiać, mogę nie chcieć, żeby byli jacyś, ale nie mogę się zgodzić na to, że ja zapomnę albo powiem, że coś nie miało miejsca. Albo że będę udawać, że problemu nie ma, kiedy jest. to dziwne, ale też mi się wydaje, że ponieważ byłam pierwsza, to też paradoksalnie dostałam najwięcej wsparcia, najwięcej uwagi. Mam brata i siostrę. U nich to było jeszcze trudniejsze. Ale też jak myślę sobie czasami o życiu mojego rodzeństwa, to wydaje mi się, że oni mieli naprawdę zupełnie innych rodziców, inne doświadczenia i jesteśmy tak jakby każdy z innej bajki. Mam z nimi kontakt dość powierzchowny. Nie czuję takiej więzi, jak myślałabym, że można mieć. Ponieważ ja jestem najstarsza, to wydaje mi się, że ja najszybciej zaczęłam ten proces. I oni są gdzieś w trakcie, tak bardziej jeszcze w odkrywaniu. I też ja mam jakby również trudność w takim nazywaniu wprost tego, co widzę, co czuję i jakie to jest dla mnie. Też nie ma na to za bardzo miejsca w relacji z nimi. Kiedyś było tak, że to ja nie chciałam mieć kontaktu z ojcem, bo czułam bardzo dużo złości. Potem weszłam w taki czas, kiedy chciałam mieć z nim kontakt i porozmawiać, ponaprawiać. I on nie chciał. Trochę tak jak takie sfochowane dziecko. Teraz to ja z tobą nie będę gadał. Bardzo mnie to bolało. Pamiętam, jak zadzwoniłam do ojca z Islandii. Zapłakana w czasie właśnie analizowania tego, jaka jest moja relacja z nim. Po kilku latach braku kontaktu odebrała babcia. Ja powiedziałam, żeby poprosiła ojca do telefonu. Ona odłożyła słuchawkę, więc ja słyszałam ich rozmowę. Powiedziała: Janusz, chodź szybko, bo Sylwia dzwoni zapłakana. A on powiedział coś w rodzaju: a gdzie tam, ja z nią nie będę gadał. I wtedy zdążyłam tylko otworzyć drzwi auta i zwymiotować z tych emocji trudnych. Bo wcześniej myślałam, że to jest takie moje, że to ja z nim nie chcę rozmawiać. I dużo czasu mi zajęło dojście do momentu, kiedy ja się odważę na kontakt z nim, a potem się okazało, że on nie chce, że on ma mnie gdzieś. Byłam trochę czarną owcą i nazywałam rzeczy po imieniu, mówiłam o tym, co widzę i zwłaszcza w wieku nastoletnim tak mocno stawałam w roli takiego rozjemcy, mediatora, obrońcy matki. Ja dopiero w dorosłym życiu zdałam sobie sprawę, że to jest ich wspólna bajka, wspólne doświadczenie, wspólna odpowiedzialność i że moja mama też była częścią tego związku i go współtworzyła. Ale bardzo długo patrzyłam na nią jak na ofiarę wyłącznie i bardzo to dzieliłam wyraźnie: tata zły, mama dobra i mamę trzeba chronić, bronić i stawać przeciwko tacie. I on mnie odrzucał. Co mi to będziesz mówić? Kim ty w ogóle jesteś? A w ogóle to nie jesteś moją córką. To są słowa, które bolą mi najbardziej. Wiele razy słyszałam, że nie jestem jego córką. Kiedyś nawet miałam nadzieję, że rzeczywiście nie jestem jego córką. To by mi dużo rozwiązało. Ale jestem też podobna do niego. Trudno, i widzę, że idę w śmiech i trochę w żartowanie, żeby się z tym nie spotkać jakoś. Mieszkaliśmy w czwórkę, w jednym pokoju i on przez rok potrafił nie odezwać się do mnie ani jednym słowem i zachowywać się tak, jakbym nie istniała. Po jakiejś awanturze, kiedy ja stanęłam w obronie mamy. Kiedy mu wygarnęłam, powiedziałam, co myślę o tym wszystkim i wydarłam się. Oni to robili regularnie. Kiedyś ja pękłam, nie wytrzymałam. A mnie tak ukarał. Do tej pory mam problem z ciszą. Już teraz bardzo mały, ale długo miałam problem z ciszą. Jak ktoś ze mną rozmawiał i brał chwilę zastanowienia, ja to odbierałam jako odrzucenie. A w relacji, w związku, kłótnia, po której partner chciał wziąć chwilę, żeby pomyśleć, wrócić do równowagi. Ja cierpiałam po prostu katusze. Mi się wydawało, że to jest koniec świata. Ja długo musiałam wracać do tych momentów i zdawać sobie sprawę z tego, że mnie nie boli tak to, że teraz ktoś ze mną w relacji potrzebuje przestrzeni, tylko mnie boli tamto odrzucenie. Ja nie wiem, jak ja to przeżyłam. Jak bardzo musiałam zamknąć się na te emocje. Idziemy. Jak wyprowadziłam się i wracałam do domu, to pierwsza rzecz po powrocie do Białegostoku, do jakiejś stacji, to kompulsywnie rozbierałam się, szłam pod prysznic i prałam wszystko, żeby to wszystko im zmyć, zapomnieć, żeby pozbyć się właśnie tych zapachów i tych murów i tych wspomnień. Teraz one pachną zupełnie inaczej. Też nie potrafiłam się uczyć w ciszy i spokoju. Ja się uczyłam do egzaminów, wychodząc gdzieś w jakieś zatłumione miejsca. Siadałam na przykład w czytelni, tam gdzie było najwięcej ludzi i sobie jeszcze wkładałam jakieś radio, najlepiej z reklamami, do ucha, bo dopiero jak był hałas, jak było dużo ludzi, to ja czułam, że mogę teraz usiąść i się uczyć na przykład, nie? Teraz to jest taką supermocą, że ja mogę z tego korzystać i jestem w stanie się skupić w jakichś nawet ekstremalnych warunkach, ale też wiem, jak bardzo to było przekraczające. I jednak regeneruję się najbardziej w ciszy, no ale musiałam też doświadczyć takiej naprawdę mocnej ciszy, długoletniej, no i tej wewnętrznej, żeby to sobie zwrócić. Moja babcia ma prawie 80 lat. Minęła nas właśnie i nie poznała mnie. Serce mi podeszło do gardła, myślałam, że zatrzyma się i zacznie z nami rozmawiać. Myślę, że naprawdę nas nie poznała, po prostu przeszła. I to okej. Okay. Lubię też na nią patrzeć, bo ja też jestem do niej podobna. Jak patrzę na swoje nogi, zwłaszcza na palce u stóp, to widzę moją babcię. No i znowu, kiedyś mnie to wkurzało, a teraz jest to dla mnie okej. Okay. I to jest też tak, że oni właśnie żyją we mnie. I że nawet jak coś nie jest możliwe tak naprawdę w relacji, to dla mnie jest możliwe w tej mojej wewnętrznej relacji ze sobą. I to jest to, czego ja potrzebuję i to jest to, co tak naprawdę mnie uzdrawia. A nie to, co oni zrobią albo nie zrobią, ani co mi dadzą, czy nie.
To tak brzmi, jakbym ja cały czas siedziała w jakiejś terapii. To tak nie jest. Miałam kilka terapii. Jedną grupową, dwie indywidualne, ale korzystałam też z takiego wsparcia alternatywnego, nie takiego w jakimś konkretnym nurcie terapeutycznym. I szukałam też bardziej świadka i kogoś, kto mnie zobaczy po to, żebym siebie zobaczyła. A mniej szukałam ekspertów i kogoś, kto mi wyjaśni, bo wyjaśnić to ja sobie umiałam albo szukałam w książkach, jak trzeba było. Ale tak bardzo, bardzo poczułam i jakby zawróciłam w swoją stronę właśnie na Islandii. I trochę sobie żartuję, że ponieważ to jest wyspa otoczona wodą, to ja nie mogłam uciec nigdzie, bo inaczej bym zwiała. I ja zaczęłam zatrzymywać się coraz więcej, bardziej doświadczać siebie właśnie przez to, że nie miałam gdzie uciec, nie mogłam pójść przegadać tego, iść do kina, do galerii, zagłuszyć tego, tylko szłam gdzieś w naturę i w tej ciszy to przeżywałam i pozwalałam też mojemu ciału reagować, bo to były takie momenty, kiedy ja stałam gdzieś na plaży i darłam się w ocean, rzucałam kamieniami i byłam w tym stanie. Też wiedziałam, że to się powtarza, że on wraca do mnie regularnie i że dobra, skoro wraca, a tu jest ta przestrzeń i nie mam nic innego do roboty, no to czujemy. I kiedy zaczęłam tak się świadomie kontaktować z moimi emocjami, angażując też w ciało w to, to ja naprawdę poczułam to dziecko. Wracałam do moich wspomnień nie intelektualnie, tylko ja zobaczyłam siebie zupełnie inaczej. Zobaczyłam swoją krzywdę i że ja mam prawo do tej pory z tego powodu cierpieć, bo najzwyczajniej w świecie nikt tego do tej pory nie usłyszał, nie wysłuchał, nie uznał. To była taka zmiana perspektywy i ja zaczęłam wtedy czuć taką radość, że ja nie muszę teraz tego załatwiać, wybaczać, być jakaś, tylko że to jest uznane, że ktoś mnie w końcu widzi, chociaż to byłam ja. I też to dziecko przestało być anonimowe i stąd pojawiła się Aurora jako imię mojej wewnętrznej dziewczynki tak naprawdę. I to przyszło podczas pisania listów do samej siebie, że ona chce być nazywana Aurora i że to jest jej imię. To też jest takie imię, symbol, który ma dla mnie ogromne znaczenie. Bo Aurora znaczy zorza polarna. Ja to robiłam w Islandii. Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby zobaczyć zorzę polarną. Wiem to z pamiętników, chociaż nie pamiętam, jak to było o tym marzyć. I już kiedy ta Aurora była jakiś czas ze mną, to też dowiedziałam się o tym, że Eskimosi wierzą w to, że kiedy pojawia się zorza polarna, to znaczy, że zmarłe niemowlęta dają znać o sobie, że jest im dobrze. To też dla mnie było takie wymowne. To jest imię, które do tej pory mnie prowadzi. Pierwsze osoby, z którymi pracowałam, to były osoby, które na przykład widziały jakiś mój film na kanale, który nazywa się Aurora Movie i tego samego dnia dostawały perfumy o nazwie Aurora. I poczułam magię w tym, że jest coś więcej w tym procesie, że jest coś, co tym kieruje i że ja nie muszę się tak stresować, martwić. Dlatego mówię, że ten proces mnie uzdrawia też. Ten proces dzielenia się i jakby takiego zaufania w tej mojej drodze, że mam w to iść. Więc tak, myślę, że w ciągu roku jest to kilkadziesiąt tysięcy anonimowych osób, których nie znam. I mimo, że często są to osoby, które mnie nie znają osobiście i o których ja nawet nie wiem, że istnieją, ale mam takie poczucie jakiejś głębi w tym, czegoś większego. Mam takie poczucie, że to, co robię teraz, nadaje sens temu też cierpieniu, tym ranom. Że to nie pójdzie na marne też, nie? Że jest nas więcej i że to właśnie można przemienić. I też moje dziecko bardzo uczy mnie oddzielania tego, co jest moim doświadczeniem, od tego, co nie musi być powtórką. Bo mnie nikt nie nauczył, jak to jest rozmawiać z dzieckiem, jak to jest się uspokajać, regulować emocje. Musiałam się tego nauczyć dopiero w dorosłym życiu. I chcąc dawać to mojemu synowi, ja muszę bardzo zawracać do siebie, czyli najpierw dawać to samej sobie, no ale też szukać wsparcia też w innych dorosłych. No i to się jakoś tak udaje w miarę. Dużo mam radości z mojego macierzyństwa. Taki napis jest za tym autem, które cofa taksi. To tam była budka telefoniczna. Często w środku nocy, podczas jakiejś awantury, kiedy naprawdę bałam się, że coś złego się stanie, wybiegałam stąd i biegłam jak najszybciej do tej budki właśnie tam, żeby zadzwonić na policję. Przestałam, bo oni też przestali reagować po jakimś czasie. Bo tak naprawdę nic złego się nie działo, bo przyjeżdżali, to nikt nie chciał nic z tym robić więcej. Rodzice się po prostu uspokajali, ale moja mama nie chciała mówić, że dzieje się coś złego. To tylko ja wychodziłam na jakąś skarżypytę i na kogoś, kto widzi problem. Ale to, co potrzebowałam zrobić, to stanąć na tej drodze właśnie. Zobaczyć tą małą, jak biegnie bosą w koszuli nocnej. I stanąć na jej drodze. Zatrzymać ją. Wziąć ją w ramiona i po prostu zobaczyć, jak się czuje. I zabrać ją stąd. Żeby ona nie musiała znowu biec i czegoś z tym robić. Żeby mogła ich zostawić. I robiłam to nawet kilka dni temu, po raz ostatni. I to jest niesamowite, bo ma taką potężną moc, bo wtedy oprócz tych wspomnień realnych wyrastają w mojej głowie też te inne wspomnienia. I teraz ta droga jest również taką drogą spotkania.
przyszła babcia znowu. Teraz dużo spokojniej, tylko jakieś 2 centymetry w górę, nie do samego gardła. Ale jakie to jest symboliczne. Pokazuje, jak to właśnie było, że my tak się mijaliśmy w tym domu na bardzo małej przestrzeni. Przecież ona przeszła tak, że dotknęła mojej spódnicy. I tak było w naszym domu, że my tak przechodziliśmy obok siebie, nawet się dotykaliśmy, ale nikt nikogo nie widział. Na pewno była zainteresowana, przecież widzi, co masz w ręce. Ale mnie nie rozpoznała. Bo to tak właśnie było, ja się czułam taka właśnie nierozpoznana. Taka niewidziana, mimo że ktoś patrzy, jest obok.
Z mamą jest dobrze, w miarę neutralnie. Myślę, że na ile była w stanie, to mnie zobaczyła z moją historią. Usłyszała też, jak to było. Miałam z nią taką rozmowę, kiedy potrzebowałam powiedzieć jej, jak to było z mojej perspektywy. Więc ta relacja trwa i jest taka w miarę poukładana. Ale mam też jasno określone granice i zachowuję taką dużą uważność w naszym kontakcie, bo to stare mechanizmy się wkradają i jak tracę czujność, albo jak widzimy się zbyt często, no to wchodzimy właśnie w tą starą układankę.
A teraz jestem w takim momencie, kiedy trochę mam świadomość, że czas mija i bardzo boję się sytuacji, w której na przykład mój tata umrze i ja zostanę z taką myślą, że już nic się z tym nie da zrobić. Chciałabym porozmawiać z nim i jakoś go przyjąć takiego, jaki jest, ale też zostać przyjętą. Bo on mnie odrzucał przez większość mojego życia. I próbowałam to zrobić kilka tygodni temu. On odebrał ode mnie telefon, wiedząc, że to ja, ale był tak bardzo pijany, że nie dało się z nim rozmawiać. Wtedy tak oprzytomniałam i zdałam sobie sprawę z tego, że to już nie jest o tym, czy ja chcę, czy on chce. To już jest tak długo trudne, że to po prostu może być niemożliwe. I że to, czego ja oczekuję od niego, to są nadal takie oczekiwania małej dziewczynki, która chciałaby, żeby tata powiedział: tak, jesteś moją córeczką. I masz moje wsparcie. A on, ten 60-letni alkoholik, nie jest w stanie tego zrobić dla mnie, dorosłej kobiety. Więc oczekiwanie tego jest moim problemem i moją odpowiedzialnością. Ja to robię. W ten sposób pracuję. Wspieram też innych w tym, jak budować to wewnętrzne rodzicielstwo. Tylko kiedyś wydawało mi się, że jak się to zrobi, to ten ból zniknie zupełnie. A im dłużej jestem w tym, im dłużej idę tą drogą, tym bardziej utwierdzam się, że to nie znika. Że jakby to miało zniknąć, to zniknęłaby też moja wrażliwość. To po prostu jest częścią mojej historii, częścią mojego życia. Mogę zmieniać to, jak na to patrzę i to, na ile mnie to boli. Ale to chyba nigdy nie przestaje boleć. Muszę chusteczki. Wiedziałam, że będę płakać.
Był to reportaż Joanny Sikory. To nie musi być smutna historia. Opowiadała Sylwia Kulesza.